Twoje prawo. To warto wiedzieć.
A 8 minut po godzinie 13. Tomasz Olszewski, witam ponownie. A w studiu Artur Kiełbasiński. Dzień dobry.
Dzień dobry. Wyjątkowo we wtorek o 13, ale już
właśnie prosimy nie regulować kalendarzy.
Nie regulować kalendarzy, nie regulować odbiorników. Natomiast nowa ramówka, drobne zmiany. Co wtorek zapraszamy o 13.
Zapraszamy o 13. Dzisiaj coś, na co już niektórzy zwracali wcześniej uwagę, że ktoś jest niby na zwolnieniu lekarskim, choruje, a tu nagle zamieszcza swoje zdjęcia na Facebooku z Teneryfy, a do takiego facebookowego profila ma dostęp na przykład urzędnik z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
I będziemy dużo szerzej o tym rozmawiać, bo oczywiście ten przykład jest bardzo spektakularny, co się dzieje, jeżeli urzędnik z ZUS-u zobaczy, że jesteśmy niby na zwolnieniu, a wyjechaliśmy na wczasy, ale kwestie odpowiedzialności, czy tego, jak można wykorzystać różne dane, które podajemy na Facebooku, Instagramie, Twitterze, no jest zupełnie nieprawdopodobna. Ludzie bardzo często nie mają do końca świadomości, jak to działa, czy można tych danych użyć, czy nie można tych danych użyć. I tak naprawdę proszę mi uwierzyć, kłopoty z ZUS-u to mogą być najmniej poważne kłopoty.
Z włamywaczami może być gorzej. Wyjeżdżamy na miesiąc z całą rodzinką i zamieszczamy
zdjęcie. Niech ktoś zerknie na nasz dom i to naprawdę jest bardzo niebezpieczne. No ale o różnych aspektach, także związanych z prawem pracy, czy można w pracy coś wrzucać na Facebooka, czy nie jest to naruszenie jednak kodeksu pracy, czy nie jest to złamanie obowiązków wobec pracodawcy, ale też kwestie związane z odpowiedzialnością karną. Bardzo dużo o Facebooku. No namawiamy oczywiście naszych słuchaczy. Czy państwo w pracy korzystacie z Facebooka?
No to 603-06-06-06. Czekamy na państwa także informacje, a być może również jakieś osobiste doświadczenia związane z dzisiejszym tematem. Twitter, Facebook, portale społecznościowe, na których umieszczamy często informacje o sobie, do których mają dostęp także prokuratorzy, urzędnicy skarbowi, urzędnicy ZUS-u. I czy mogą z tego korzystać, czy nie? O tym dzisiaj między innymi porozmawiamy w audycji Twoje prawo.
Twoje prawo. To warto wiedzieć.
Tak jak powiedzieliśmy, obecność w mediach społecznościowych dla wielu osób jest wyznacznikiem naszej sytuacji towarzyskiej, popularności. Dlatego część osób komentuje bez opamiętania, wrzuca zadziwiające zdjęcia mające pokazać, jakie rzekomo niezwykłe życie prowadzą. Generalnie kreujemy się na lepszych niż jesteśmy. Czy na tej podstawie można wyciągnąć jakiekolwiek wnioski o naszym prawdziwym życiu?
No tutaj właśnie użyłeś kluczowego określenia, kreowanie pewnej rzeczywistości, pewne pozory, pewna łuda. I to jest bardzo niebezpieczne, chociażby dlatego, że ktoś podejrzewany o jakiś czyn może na przykład zrobić sobie zdjęcia rzekomo z własnym samochodem, bardzo drogim, a urzędnika skarbowego na przykład zainteresuje, skąd ten pan miał na ten samochód pieniądze. I
tak, czy często robili Polacy w Stanach, jak jechali gdzieś pracować na budowie, to stawali przy jakiejś wypasionej
samochód i
bryce
sobie,
i rodzinie, tak, prawda?
I rodzinie, i zobaczcie, ile już zarobiłem. No może się okazać, że urzędnik spyta, a skąd pan miał pieniądze na ten samochód. Oczywiście to jest skrajny przypadek, troszeczkę żartobliwie na to patrzymy. Natomiast proszę popatrzeć inaczej i na Instagrama, i na Facebooka jako ogromną bazę wiedzy. Nawet jeżeli tam pewne rzeczy są ułudą, to miejsce, z którego wrzuciliśmy zdjęcie, jeżeli jesteśmy na tym zdjęciu, miejsca, w których się logujemy, bo czasami mamy, niektórzy mają taki zwyczaj, że ktoś się zameldował w jakimś miejscu X czy miejscu Y, to tak naprawdę jest ogromna baza wiedzy o nas, związana z miejscami, gdzie jesteśmy, z czasem, w którym jesteśmy, i powinniśmy z tych usług jednak bardzo ostrożnie korzystać. Ja zapytałem profesora Wojciecha Cieślaka, czy takie dane z Facebooka, czy z Instagrama, gdzie pokazujemy się w biżuterii z drogim samochodem, nawet jeżeli one są pewną ułudą, czy jeżeli one są pewnym napompowaniem rzeczywistości, czy one nam mogą zaszkodzić, czy rzeczywiście będziemy się potem tłumaczyli z tego, co na tych zdjęciach jest pokazane i czy prokurator przede wszystkim albo urzędnik skarbowy w ogóle może skorzystać z takiej wiedzy, którą często przecież publikujemy na pokaz.
Takie wnioski są możliwe oczywiście i są niebezpieczne, ale prawdę powiedziawszy, tego rodzaju sytuacje to sytuacje związane z odpowiedzialnością za słowo, A dobry czas, żebyśmy wszyscy zrozumieli, że słowa też mają znaczenie, że nasze kreowanie siebie też ma znaczenie, że nasze poglądy i sposób ich wyrażania też może mieć znaczenie, także i dla nas, i także może skutkować naszą odpowiedzialnością. Słowo może zabijać i słowo może powodować bardzo poważne kłopoty. I dobrze mieć tego świadomość, bo ktoś może nas potraktować poważnie.
Mimo, że pozornie żartujemy, tak?
Mimo, że pozornie żartujemy.
A czy w panu mecenasie, jako adwokacie teraz, a już nie naukowcu, nie budzi się taki sprzeciw, jeżeli na przykład prokurator posługiwałby się zdjęciami z Facebooka albo rozmowami? W tych rozmowach są jakieś tam uśmieszki, są emotikony, które no niby mają właśnie pokazywać kontekst, no ale też mamy przykłady, przepraszam, dość odległe porównanie, że ZUS ściga ludzi, którzy są na zwolnieniach na podstawie zdjęć, które umieszczają na Facebooku. Czy w ogóle wchodzenie prokuratora, każdego organu śledczego, nawet powiedzmy Urzędu Skarbowego, w tą sferę tego właśnie, co pokazujemy w internecie, jak pokazujemy w internecie, nie jest obarczone ogromnym ryzykiem no takich właśnie błędów czy pewnego typu przekłamań? I czy tak naprawdę to ma jakiś głębszy sens?
Jest, tylko ja się zastanawiam, panie redaktorze, czy jest sens chronić prywatność przekazu w sytuacji, w której osoba, która jest autorem tego przekazu, do prywatności nie dąży, a wręcz przeciwnie. Dąży do tego, żeby ten przekaz był odebrany przez bliżej nieokreśloną ilość odbiorców. No, wtedy można mieć duże wątpliwości, o co tutaj chodzi. Jakże tu chronić prywatność kogoś, kto wcale nie chce być prywatny, kto wprost krzyczy, ja jestem tu i ja myślę to czy owo. No, jak myślisz, człowieku, i wyrażasz to w takiej czy innej formie, to możesz się liczyć z bardzo przykrymi konsekwencjami i nie widzę w tym nic niewłaściwego, a naprawdę jako obrońca jestem skłonny dość ostrożnie oceniać intencje i działania prokuratury i policji, nie widzę w tym nic dziwnego, że właśnie tego rodzaju wypowiedzi wywołują zainteresowanie i są przestrzenią do interpretacji, są przestrzenią do wyciągania wniosków, co on chciał, kiedy robił to czy owo, a wcześniej mówił czy pisał to, czy tamto. No to są pewne rzeczy, które służą rekonstrukcji. Rekonstrukcji czegoś, co zrekonstruować bardzo trudno. Co ktoś chciał, co ktoś myślał wówczas, gdy działał, prawda?
Audycja Twoje Prawo. Adwokat tak jednoznacznie pokazuje, że korzystanie przez urzędników czy śledczych z wiadomości na Facebooku jest zgodne z prawem, bez specjalnych wątpliwości. To może trzeba się z kolei zastanowić, czy w ogóle korzystać z tych mediów społecznościowych.
Jedna uwaga. My mówimy przede wszystkim w kontekście mediów społecznościowych, bo tam rzeczywiście bardzo dużo na swój temat udostępniamy danych, pokazujemy bardzo różne rzeczy, bardzo różne sytuacje, ale to jest w ogóle kwestia korzystania z internetu, jako medium, jako narzędzia. Dlatego, że ja przypomnę, przepraszam, że tak nazwę bardzo potocznie, sprawę mamy Madzi z Sosnowca i tam jednym z elementów, które zdaniem prokuratury przesądzały o winie pani oskarżonej o zamordowanie własnej córki, było to, że na kilka dni przed tym, jak ona twierdziła, jak podejrzana czy oskarżona twierdziła wypadkiem, ona wyszukiwała w internecie, w Google dane dotyczące zasad pogrzebu dziecka, kosztów trumny, zasiłku pogrzebowego i tak dalej. I to była bardzo mocna okoliczność, może nie bezpośredni dowód, ale poszlaka wskazująca, że ona coś planowała, że trudno sobie wyobrazić, żeby rodzice zdrowego dziecka, w tym przypadku matka, normalnie po prostu googlała, powiedzmy potocznie, takie rzeczy i żeby to było w ten sposób, żeby się w ten sposób zachowywać. Oczywiście to, o co pytasz, to jest pewne pytanie ze sfery bardziej prywatnej niż prawnej. Czy przestaniemy korzystać z mediów społecznościowych? Prawdę powiedziawszy, wątpię, chociażby dlatego, że duża część z nas jest bardzo próżna. Natomiast pamiętajmy, że takie zdjęcia wrzucone, to nie jest tylko kwestia tego, że ktoś z ZUS-u zobaczy, ale proszę państwa, no, jest bardzo dużo sytuacji, w których zdjęcia z Facebooka czy Instagrama służą jako argumenty w sprawie rozwodowej. Czasami są już wyspecjalizowane firmy, które na podstawie tego, co się dzieje na Facebooku, szukają dłużników. Policja monitoruje internet. Znana jest sprawa, w centralnej Polsce pojawił się człowiek poszukiwany listem gończym pod Poznaniem mniej więcej. Zameldował się w rodzinnej miejscowości. Po kilku godzinach był zatrzymany. To jest akurat bardzo dobry przykład, że rzeczywiście można w taki sposób zareagować. I tutaj są rzeczywiście te media społecznościowe mają ogromny wpływ na naszą rzeczywistość, także prawną. Anegdota, która obiegła świat dosłownie 20 minut temu. Wszyscy interesujący się tym, co się dzieje wokół nas, sztuką kinową między innymi, przeżywaliśmy wczorajsze zamieszanie z Oscarami. Znasz, Tomasz, wyjaśnienie tej sytuacji?
No przyznaję, że nieprawdopodobnie UNBT dostał nie tę kopertę, tak?
Nie tą kopertę, gdyż jak obowiązuje oficjalna teza, czy oficjalna wersja na tą chwilę, osoba odpowiedzialna za rozdawanie kopert, zamiast pilnować tych kopert, robiła zdjęcia i wrzucała do mediów społecznościowych. No mamy zupełnie absurdalną sytuację. Tutaj oczywiście...
Jakoś mnie to nie dziwi, jak czasami widzimy, że ludzie potrafią sobie robić selfie nad przepaścią, a kilka takich selfie zakończyło się tym, że został aparat, prawda?
Tragedią się kończą. Z drugiej strony my trochę mówimy żartobliwie, mówimy teraz o zachowaniach społecznych, a proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy ktoś przez jakiś nieodpowiedzialny wpis zaczyna zdradzać tajemnice firmowe. Nawet nie do końca wiedząc, co robi, ale na przykład identyfikując pewne zamiary swojej firmy. W branży handlowej powiedzenie, że zaczynamy z kimś współpracować, że jadę gdzieś na długą delegację, może być formą ujawnienia tajemnicy firmowej.
Nasz słuchacz albo słuchaczka, bo tylko podpisane jednym inicjałem A, pisze, pracuje w korporacji i jedynym małym grzeszkiem jest słuchanie Radia Gdańsk przez słuchawki. Facebook, Twitter, itp. zakazane. Również wykorzystywanie wizerunku i loga banku na portalach jest niedozwolone. Pozdrawiam.
No i tutaj proszę zauważyć, o czym mówimy. Ja przed chwilą mówiłem o tajemnicy firmowej, o tym, że należy jej przestrzegać. Tutaj jest jeszcze dalej posunięta ta sytuacja. Pracodawca nie chce, żeby w mediach społecznościowych pracownik, jakaś osoba była identyfikowana z bankiem. Dlaczego? Może mieć kontrowersyjne poglądy. Może mieć poglądy naruszające dobre obyczaje albo prawo i w tym momencie firma nie chce być utożsamiana z tą osobą. Zresztą tych zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego korzystania z internetu, czy szczególnie z mediów społecznościowych jest trochę więcej. Myśmy spytali ekspertów, to byli Szymon Niemczura, Michał Skorupowski i Szczepan Sakowicz, eksperci rynku IT, jakie zagrożenia można zobaczyć i co może się złego wydarzyć, jeżeli w sposób nierozumny czy nieroztropny korzystamy z internetu i mediów społecznościowych.
Jeżeli nie potrafimy rozgraniczyć naszej pracy z naszym życiem codziennym i naszymi poglądami, na przykład politycznymi, no to może być dość problematyczne. Wydaje mi się też, że sporo zagrożeń wynika z tego, że na przykład dzielimy się rzeczami, którymi nie powinniśmy się dzielić na mediach społecznościowych, na przykład jakimiś, powiedzmy, bardziej tajnymi rzeczami firmowymi, zdjęciami z pracy, podczas gdy na przykład w tle widoczny jest prototyp jakiegoś urządzenia. Tego typu rzeczy zawsze jest zagrożenie i zawsze problem, ale wydaje mi się, że ludzie są na tyle rozsądni, że potrafią te rzeczy zdiagnozować samemu i nie trzeba do tego jakichś specjalnych obostrzeń, regulacji.
Ja myślę, że takim zagrożeniem to jest rozproszenie. Media społecznościowe, tak jak Facebook, w tej chwili nie jest tylko źródłem informacji, ale też jest komunikatorem. Czyli komunikowanie się, przekazywanie informacji, no tutaj jakby rozproszenie, tak? To dlatego mówiłem o tych godzinach, wyznaczeniu godzin, no żeby pracownik się nie rozpraszał, tak? I tutaj ja bym widział jakoś tam niebezpieczeństwo, tak? Że on się rozproszy w zależności, co tam wykonuje.
Oczywiście mogą być zagrożenia. Może opowiadać o tym, co się dzieje w firmie, jakieś sekrety firmowe, pewne rzeczy, które jakby nie chcemy, żeby konkurencja się dowiedziała o tym, czy też może w złym świetle postawić firmę. Z drugiej strony to jakby, ja znowu nie wierzę w zakazy, bardziej wierzę w coś takiego, żeby po prostu pracowników wyedukować, żeby pokazać im, o czym mogą mówić, o czym nie powinni, po prostu jak się zachowywać profesjonalnie, jeżeli chodzi o firmę w sieci, żeby nie palnąć tam jakieś głupoty.
Twoje prawo. To warto wiedzieć.
Pan Jacek pisze, dzień dobry, a mnie nie ma na świecie, nie ma mnie na Facebooku itp., więc nie istnieje. To ja jestem, czy mnie nie ma? A czy to nie jest jakimś typem ekshibicjonizmu albo czy część osób uzewnętrzniających się i epatujących stanem posiadania nie jest osobami zakompleksionymi? Ale może te niektóre osoby są osobami żebrzącymi o uwagę, o spojrzenie w kierunku swojej osoby. Pozdrawiam, pisze pan Jacek. No właśnie, bo jeżeli, unikając nawet populizmu, czy żeby się nie kreować na wroga postępu, To, o czym mówią nasi goście, każe się zastanowić, czy nie ryzykujemy za dużo, uzależniając się od internetu, a przynajmniej to w dużej części z nas dotyczy.
Ja myślę, że to jest ten sposób, że my po prostu powinniśmy mieć świadomość, co robimy. Tu chodzi o pewną analizę, plusy i minusy obecności w internecie. Wszystkiego, co robimy, każdego naszego ruchu. Nam się wydaje, że wrzucimy jakieś zdjęcia do internetu, nie ma to żadnego znaczenia. No może mieć znaczenie związane z naszym bezpieczeństwem, związane z oceną naszej zamożności, związane z tym, gdzie i kiedy podróżujemy. Oczywiście, jeżeli mamy sprawdzone grono znajomych, to nie ma żadnego ryzyka z tym związanego. Natomiast jeżeli chcemy być takim bardzo wesołym człowiekiem, 5000 znajomych czy 3000 znajomych, wielu z nich nie znamy w realnym życiu, to tak naprawdę to ryzyko jest ogromne. Jest też kwestia tego, jak się zachowujemy w pracy, bo przypomnijmy, no są zawody, gdzie tak naprawdę obecność na Facebooku i Twitterze nie jest absolutnie obowiązkowa. W mediach jest zupełnie inaczej. Tak naprawdę jest we mnie takie oczekiwanie, że nasi dziennikarze będą korzystali z Facebooka, będą korzystali z Twittera. Oczywiście w sposób odpowiedzialny, oczywiście w sposób taki służący pozyskiwaniu informacji, czy kreowaniu dobrego wizerunku własnego i naszej rozgłośni. Natomiast no, ludzie mogą bardzo różnie tych mediów społecznościowych używać i jeżeli robią to w pracy, w godzinach pracy, to jest to po prostu sprzeczne z prawem pracy. Jest to w pewnym sensie oszukiwanie pracodawcy, chociaż to strasznie brzmi, ale z drugiej strony były takie badania, które były skierowane do młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Jakie są warunki, które musiałby spełnić twój pracodawca? Uwaga, uwaga, 70% oczekiwało, że pracodawca będzie tolerował ich obecność na mediach społecznościowych, w mediach społecznościowych w trakcie godzin pracy. Proszę zobaczyć, 70% to po pierwsze pokazuje, jakiej pracy szukają młodzi ludzie, z reguły w biurze przy komputerze. Po drugie, no, że jednak pracodawca będzie tak no, tolerował to, że tam jesteśmy. Natomiast no, jest właśnie pytanie. Mieliśmy SMS-a z banku, że jest zakazane korzystanie z Twittera i Facebooka. Zapytaliśmy naszych ekspertów, przypomnę Szymon Niemczura, Michał Skorupowski i Szczepan Sakowicz. To są prezesi czy członkowie zarządów firm technologicznych. Dzisiaj jest taka ciekawa konferencja poświęcona właśnie internetowi w Gdańsku. Przepytaliśmy panów zakazywać używania Facebooka czy Twittera, czy nie zakazywać, w jaki sposób postępować, tak żeby pracownik był pełen świadomości, jakie są oczekiwania pracodawców wobec niego.
Szymon Niemczura. Wydaje mi się, że bardzo trudno jest to rozgraniczyć, tę pracę i rzeczy prywatne. Zwłaszcza, że korzystamy nie tylko z Facebooka, ale z telefonu komórkowego w pracy, z różnych aplikacji mobilnych.
Michał Skorupowski. Ja myślę, że to się nie uda. Znaczy, oczywiście można. Technologia na to pozwala. Możemy zakazać takiego dostępu. Natomiast moim zdaniem to przez to, że to się tak stało naturalne, to będzie powodowało, myślę, że duży opór po stronie pracowników. Po drugie, nie jesteśmy w stanie kontrolować ich telefonów. Chyba, że oczywiście mają tylko telefony służbowe, a więc te media będą dalej gdzieś obecne, chociażby w telefonach. No oczywiście możemy nagrywać kamerą. Natomiast pytanie, czy nie lepiej wyznaczyć na przykład godzin? Albo tak jak idziemy na lunch, no to ustalić pewne zasady, które powiedzą, że w godzinach lunchowych możemy korzystać na przykład z Facebooka.
Szczepan Sakowicz. Moja odpowiedź jest nie, ale ja pracuję w trochę w specyficznym kontekście, w kontekście firmy informatycznej i u nas mamy taką politykę, z którą ja osobiście się zgadzam totalnie. Polityka akceptowalnego użycia. Tak więc informatycy, programiści tak naprawdę spędziliby więcej czasu obchodząc zabezpieczenia i zakazy, niż po prostu korzystając z Facebooka czy z czegoś innego. Nie wierzę w bezpośrednią motywację pracownika, że po prostu stoimy nad nim i każemy mu coś zrobić. Ja wierzę w pośrednią motywację, jeżeli zmotywujemy, jeżeli odpowiedni kontekst zrobimy pracownikowi, kiedy mu się chce coś robić, wtedy jest najwydajniejszy. I jeżeli w którymś momencie on musi odpisać komuś na Facebooku, czy zrobić coś innego, to ja to akceptuję i jakby rozliczany jest pracownik z celów bardziej długoterminowych niż z tego po prostu ile godzin jest w pracy i co robi w pracy, a nawet idziemy dalej, uważamy, że to jest sposób komunikacji nowego pokolenia, tak więc mamy wewnętrzny taki nasz Facebook firmowy, gdzie ludzie po prostu się dzielą pomysłami, dzielą się tym, co robią i zachęcamy pracowników do postowania na tym Facebooku, zachęcamy do przeglądania, do komentowania wydarzeń, żeby po prostu jako narzędzie komunikacji wewnętrznej, które jest na miarę tego nowego pokolenia.
Twoje prawo. To warto wiedzieć.
Mam wrażenie, że z wypowiedzi naszych ekspertów i z wypowiedzi naszego eksperta prawnego wynika, że sprawa jest, żartując, nieco przegrana. Nasze przyzwyczajenia powodują bowiem, że będziemy sięgać po te media społecznościowe, które jednak wykrzywiają obraz rzeczywistości.
No niestety tak się wydaje, że rzeczywiście jest tu bardzo trudno coś zaradzić na tą sytuację. Jesteśmy trochę narcyzami, trochę, tak jak słusznie nasz słuchacz zauważył w SMS-ie, pożądamy pewnego zainteresowania otoczenia, chcemy wykreować pewien obraz siebie i rzeczywiście skutki tego mogą być bardzo daleko idące. Państwo zadajecie nam mnóstwo pytań w SMS-ach, bo ja także mam podgląd do tych SMS-ów. Ktoś pytał, a jeżeli ktoś ma konto poufne? Oczywiście jest kwestia do tego, ile osób ma dostęp do informacji, które udzielamy osobie. Natomiast jeżeli się okaże, że któraś z tych osób, która miała dostęp jednak do informacji nawet skierowanych do ściśle określonego kręgu znajomych, w polskim prawie jest tak, że policja na przykład może wykorzystać te dane, które tam były opublikowane. Oczywiście jeżeli uda się dotrzeć. W każdym razie jest to dobry kierunek, jeżeli chcemy czuć się bezpiecznie, jeżeli chcemy, żeby te dane, które udostępniamy w internecie, nie były tak powszechnie hulające, że tak powiem, tylko żeby kontrolować, kto ma do nich dostęp. Oczywiście ustawiajmy filtry, ustawiajmy różne zakresy publikowania pewnych danych. Możemy nasze konto właśnie w jakiś sposób zabezpieczyć, ale pamiętajmy, to nigdy nie jest takie stuprocentowe zabezpieczenie dostępności tych danych, dlatego że wrzucając je do sieci godzimy się na to, że one będą jednak w jakiś sposób wykorzystywane. Więc to jest tego typu uwarunkowanie. Natomiast z nowymi technologiami wiąże się jeszcze jedna kwestia, bardzo ciekawa i inna niż do tego czasu, czy inaczej na tą sprawę patrzyliśmy, a mianowicie bardzo zmienia się nasz język i to także ma wpływ na prawo. W przypadku zabójstwa Ewy Tylman, w procesie Ewy Tylman trwała na przykład analiza rozmów osoby oskarżonej o to zabójstwo, bo ona rozmawiała, ten mężczyzna rozmawiał kilka dni później na temat tego, co mogło się wydarzyć. W tej rozmowie twierdził, że on nie pamięta szczegółów, miał jakieś obawy. Cała analiza, w którym miejscu, jaki emotikon, czyli taki symbol oddający nasze pewne emocje czy nasze uczucia, został postawiony i co to mogło znaczyć. Poza tym też bardzo częsta rzecz, proszę posłuchać młodego pokolenia, ludzi, którzy rozmawiają między sobą na temat jakiś technologiczny, coś związanego właśnie z mediami społecznościowymi. Okazuje się, że ten język jest zupełnie innym językiem albo bardzo odbiega od takiego potocznego naszego języka. 20 czy 30 lat temu posługiwanie się grepserą, czyli językiem więziennym, tak naprawdę nie stanowiło żadnego powodu do dumy. To było nieco wstydliwe. W tej chwili ten język przenika, szczególnie do młodego pokolenia, szczególnie do tych rozmów internetowych. Różne slangi, czy dealerów narkotykowych, czy złodziei samochodowych, czy różnych subkultur, także przenikają do codziennego języka. Kiedyś było to jednak zamknięte. Dzisiaj, kiedy mamy internet, kiedy mamy media społecznościowe, kiedy mamy SMS-y i komunikatory, ten język się niebywale rozprzestrzenia.
No, ale kiedyś mówiliśmy też o języku, o czym, że coś jest nieparlamentarne wyrażenie. Dzisiaj posłuchamy wydarzeń w naszym parlamencie. To może dobrze, że ludzie się posługują nieparlamentarnym językiem, bo nie biorą złego przykładu.
To znaczy ja bym powiedział tak, bo my zawsze będziemy krytyczni wobec naszej rzeczywistości i to dobrze, ale myślę, że gdybyśmy tak przetłumaczyli na polski to, co się dzieje na przykład w tajwańskim parlamencie albo w ukraińskim parlamencie, to byłoby jeszcze gorzej. U nas jednak ten język jest jeszcze pilnowany, chociaż rzeczywiście poziom emocji czasami w naszym Sejmie jest nadmierny. Natomiast rzeczywiście z tym językiem coś się dzieje, z tym ten język się zmienia. Mamy elementy, jak mówiłem, grypsery, czyli języka więziennego. Mamy różne metody wprowadzania slangu do języka, czy różnych takich specyficznych języków. Do tego dochodzą obrazki, którymi się posługujemy przy naszych wypowiedziach. Powstaje tak naprawdę metajęzyk. I znowu zapytaliśmy prawnika, profesora Wojciecha Cieślaka, w jaki sposób sąd może sobie poradzić, w jaki sposób analizować taką specyficzną internetową mowę, czy coś, co jest tak naprawdę połączeniem mowy z rysunkami i jak sobie z tym tak naprawdę w obecnych sytuacji radzić, jak sąd ma interpretować na przykład zapisy pełne takich kolorowych rysuneczków.
No, będzie to oceniane w kontekście innych dowodów, a więc nie osobno. To już jest pierwsza zasada. Druga rzecz, rzeczywiście biorąc pod uwagę one występujące w ostatnim dziesięcioleciu, powiedzmy, czy od ostatnich 10 lat, występującą ogromną potrzebę u wielu ludzi dzielenia się swoimi przemyśleniami i pewnymi treściami, w procesie karnym uzyskują pewne znaczenie właśnie no, dowody w postaci nagrań, czy ewentualnie tutaj innych nośników rozmów i wypowiedzi ludzkich. No, często treść tych wypowiedzi nie jest zupełnie ostra, w związku z tym pojawia się konieczność ich interpretacji. No, dla mnie w tym wypadku, w wypadku sprawy poznańskiej to nie występuje, ale dla mnie no, jest pewnym zdziwieniem i to zdziwieniem nieprzyjemnym, że pojawiają się swego rodzaju biegli, którzy wykładają sądowi, a raczej tłumaczą sądowi, prawda, co autor miał na myśli, kiedy mówił to czy owo. No, jest wątpliwość w ogóle, czy to jest biegły, a tak chyba należałoby go pozycjonować, czy tłumacz, na przykład z języka, no nie wiem, przestępców narkotykowych, przestępców zawodowych, przestępców samochodowych. No owszem, każda z tych grup tworzy pewnego rodzaju gwarę, czy pewnego rodzaju metajęzyk, język drugiego stopnia, który często wymaga wykładni. Problem polega na tym, że jest dość trudno zweryfikować, czy to autor miał.
To wszystko rzeczywiście pokazuje, jak szerokie są uwarunkowania związane z nowymi technologiami, czyli nowy język, nowe sposoby porozumienia, bądź też nowe okazje do nieporozumienia.
A zauważmy, no z racji długości naszego programu, myśmy tak naprawdę dotknęli kilku punktów takich podstawowych związanych z odpowiedzialnością tego, co publikujemy. Mówiliśmy o odpowiedzialności w pracy, że jednak powinniśmy korzystać z mediów wszystkich, nie tylko społecznościowych, w sposób nienaruszający praw pracodawcy. Zupełnie pominęliśmy kwestię odpowiedzialności za zniesławienia, za pomówienia. Cała ogromna sfera hejtu w internecie. Tak, to o czym się bardzo często mówi, narzekamy na naszą rzeczywistość, że ludzie się obrażają w internecie. Tutaj nawiązując do wypowiedzi profesora Cieślaka, czasami trudno ocenić, czy pewna wypowiedź jest rzeczywiście agresywna i obrażająca kogoś, czy nie, bo analizując pewien slang będzie bardzo obraźliwa, a analizując z punktu widzenia potocznego języka może być zupełnie inaczej, albo wręcz odwrotnie, tak? Że będzie się wydawało, że coś jest agresywne, a tak naprawdę będzie zupełnie inaczej brzmiało. Tak naprawdę musimy mieć świadomość, że nic, co robimy w internecie, nie znika całkowicie, jak to się czasami żartobliwie mówi, internet wszystko pamięta. Konsekwencje odpowiedzialności za słowo, to o czym mówił profesor Cieślak w swojej pierwszej wypowiedzi tutaj prezentowanej, jeżeli musimy liczyć się z konsekwencjami tego, co mówimy, liczmy się z konsekwencjami tego, co wrzucamy do mediów społecznościowych, co publikujemy w internecie, tym bardziej, że internet no, z racji swojej specyfiki jest dostępny prawie że wszędzie. Kiedyś, jeżeli zrobiliśmy coś głupiego, to widzieli sąsiedzi i rodzina. Teraz tak naprawdę może to zobaczyć pół miasta, więc tak naprawdę...
I to nawet nie wiadomo, którego miasta, bo mieliśmy taką aplikację, celowo nie wymienię nazwy firmy, rosyjskiej firmy, która umożliwiała przekształcenie dowolnego zdjęcia na przykład na podobieństwo znanego malarza, prawda? Można było wyglądać tak, jakby Modigliani nas namalował, albo może Van Dyck. Tyle tylko, że podczas obróbki tego zdjęcia program wchodził w zawartość całego naszego smartfonu, powiedzmy, uzyskiwał wszystkie nasze dane.
To jest jeden taki przykład. Drugi przykład, no tutaj wprawdy powiedziawszy, to jest świetny przykład, bo mnóstwo osób chciało tak artystycznie wyglądać. Nie zdawały sobie te osoby sprawy z tego, jakie zgody udzielają tej aplikacji. To wszystko było legalne. Tam było zapytanie, czy mogę mieć dostęp do tego. Tak, można i tak naprawdę telefon był prześwietlony, że tak powiem. Jest takich uwarunkowań mnóstwo. Są uwarunkowania techniczne związane z przesyłem danych, są uwarunkowania z tego właśnie, z tym, jakie właśnie aplikacje ściągamy, ale też no, najprostsze jednak, jakim językiem się posługujemy, jakie dane o swoim majątku publikujemy i przede wszystkim chyba kogo mamy wśród znajomych. Tutaj radziłbym pilnować się takiego kręgu w miarę znanych ludzi. Czasami to jest krąg rzeczywiście duży, ale żeby zupełnie obcych ludzi w mediach społecznościowych do siebie nie przyjmować.
Z umiarem i z rozsądkiem prosimy o korzystanie z internetu. Nasz adres bezpieczny radiogdańsk.pl oczywiście, a SMS-owy numer 603-06-06-06. Czekamy na Państwa informacje z dróg Pomorza. Popołudniowe wydanie Autopilota na antenie startuje już za kilka minut. Artur Kiełbasiński, audycja Twoje Prawo. Przypominamy, wtorki po godzinie 13.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.